Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszym. Oto słowo Pańskie. Bardzo ciekawa jest ta przypowieść. Jezus posługuje się porównaniem bardzo plastycznym, bo to próbujemy sobie wyobrazić wielbłąda, więc całkiem niemałe zwierzę, które przyciska się przez ucho igielne. Nawet niektórzy artyści próbowali zwizualizować tę przypowieść. Oczywiście zawsze takie obrazki budzą śmieszność, bo wiemy, że to jest niemożliwe. Z drugiej jednak strony była w tych czasach, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, w Jerozolimie taka brama, która nazywała się Ucho Igielne. Ona była niesamowicie wąska. Tam ledwo zmieścił się wielbłąd, ale musiał być po pierwsze bardzo chudy i absolutnie bez żadnych bagaży. Te wielbłądy były bardzo często objuczone, jak wyobrażamy sobie różnego rodzaju zwierzęta juczne w Polsce, więc konie czy tam osły, tam akurat posługują się wielbłądami, więc mnóstwo towarów. No i wiadomo było, że taki wielbłąd obciążony różnego rodzaju bogactwami nie był w stanie przecisnąć się przez to ucho igielne. No i Pan Jezus przez to pokazuje nam, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, to trzeba nieraz umieć zrzucić z siebie różnego rodzaju niepotrzebne rzeczy, bogactwa. Nie wiem, jak często zdarzają wam się przeprowadzki. Nam, kapłanom, niestety dość często. I przy każdej przeprowadzce, co szczególnie mocno doświadczają ci, którzy pomagają kapłanowi w tej przeprowadzce, trzeba dokonywać różnego rodzaju selekcji, bo nie sposób zabierać ze sobą wszystkiego, bo jak człowiek tak ciągle zbiera, no to potem kto to będzie nosił, rozpakowywał i tak dalej. A więc jest to taki dobry moment, żeby coś tam zostawić. No jeżeli was spotykało tego rodzaju doświadczenie, to też zdajcie sobie sprawę z tego, że w ciągu naszego życia jesteśmy w stanie mnóstwo rzeczy ściągnąć na siebie, nabywać, kupować, kolekcjonować, a pytanie, czy to jest wszystko potrzebne. Ale tutaj nie chodzi o sprawy materialne. Przede wszystkim trzeba się skupić na takich różnych naszych bogactwach, nawykach, tego, do czego jesteśmy przywiązani, do czego przykładamy wartość, a być może to jest przeszkodą dla nas, żeby spotkać się z Panem Bogiem. I jeżeli wy tutaj spotykacie się jako małżeństwa przede wszystkim, no to też trzeba zadać sobie pytanie, czy gdzieś przypadkiem nie ciągniecie za sobą jakichś spraw, rzeczy, które może stanowią jakąś wartość dla was, może jakieś takie bogactwa, przywiązania, ale one są przeszkodą, żeby postąpić do przodu, że tam w pewnym momencie człowiek zaklinuje się w jednym miejscu i nie może uczynić ani kroku do przodu. I czasami to jest tak, że jeden z małżonków już doszedł do takiego momentu, etapu, że pewne sprawy trzeba za sobą zostawić, jeżeli chcemy się zbawić, jeżeli chcemy dostać się do nieba. Drugi za wszelką cenę ciągnie ze sobą właśnie ten wór pełen różnego rodzaju bogactw i nie potrafi się od tego odspawać. I wtedy staje się takim hamulcowym. Jeden chce iść do przodu, już jest drugą stroną, tam gdzie być powinien, a tamten się zaklinował. Nie wiem, czy byliście na przykład w Błędnych Skałach w Polsce, w Górach Stołowych, i tam też jest parę takich miejsc, gdzie ten plecak, który masz na sobie, szczególnie jeżeli jest wypchany, to dobrze jest ściągnąć, bo się po prostu nie przeciśniesz. I tak samo jest w naszym życiu. Jeśli czegoś ze swojego życia nie zostawisz, czasami to trzeba zostawić przed Bogiem, w kościele, może w konfesjonale. Jeśli będziesz to ciągnął za sobą, to zaklinujesz się i staniesz w miejscu. Mogą to być różne rzeczy. Mogą to być sprawy związane z przeszłością. Mogą to być różnego rodzaju przywiązania, czasami niepotrzebne znajomości, które gdzieś tam ciągniemy za sobą i uważamy, że one są konieczne, ważne. I co jakiś czas to potem wraca i staje się takim hamulcem dla rozwoju miłości. Może to są obecne jakieś znajomości, relacje, które również nie sprzyjają waszemu małżeństwu. Może to są jakieś przywiązania do zawodu, do pracy, do tego worka pieniędzy, który przynosisz co miesiąc. A wiesz, że niosąc i dbając i troszcząc się o ten worek pieniędzy, no niestety nie możecie zrobić ani kroku do przodu w stronę Pana Boga. Może to będą jakieś przyzwyczajenia, swoje zdanie, opinie, nawyki i wiele, wiele innych rzeczy. Nie chcę z tego zrezygnować. Wiem, że to jest ze szkodą dla małżeństwa, dla rodziny, ale ciągnę to ze sobą w loka. Jestem tylko powodem niepotrzebnego nieszczęścia, napięcia w małżeństwie. W jednym z objawień Matka Boża powiedziała też bardzo ważne rzeczy. Drogie dzieci, wzywam was do oddania się Bogu. W tym czasie pragnę szczególnie, żebyście wyrzekli się rzeczy, do których jesteście przywiązani, a które szkodzą waszemu życiu duchowemu. Dlatego, dzieci, zdecydujcie się w pełni na Boga i nie pozwólcie szatanowi wejść w wasze życie przez te rzeczy, które wam szkodzą, a także szkodzą waszemu życiu duchowemu. Dzieci, Bóg ofiarowuje się wam w pełni, a możecie go tylko w modlitwie odkryć i poznać. No właśnie, Bóg pragnie naszego szczęścia, ale żeby osiągnąć to szczęście, trzeba umieć wyrzec się czegoś. I tutaj dwie rzeczy. Pierwsza, trudno jest w ogóle dzisiaj żyć w postawie wyrzeczenia się siebie samego, swojego zdania, opinii i różnych innych spraw, o których przed chwilą mówiłem. Bo i to też mi potwierdziła dzisiaj jedna osoba, nawet nie zdając sobie sprawy z tego przy śniadaniu. My ogólnie oduczyliśmy się żyć w takiej postawie wyrzeczenia, postu. To, co kiedyś było niejako naturalne z powodu trudnych warunków życia, bardziej skomplikowanej sytuacji historycznej niż to ma miejsce teraz, no bo konkretnie na ziemiach polskich na przykład toczyła się wojna i ludzie tracili dosłownie wszystko w jednym momencie. Była wielka bieda i to była rzeczywistość Polaków przez długie setlecia. To tak właśnie przez to ostatnie dziesięciolecie, kiedy przyszedł ten pieniądz, o którym wczoraj mówiłem, to ludzie no niestety doszli do takiego etapu poziomu życia, że z niczego nie chcą zrezygnować. Chcą mieć wszystko. A tak się po prostu nie da. No nie da się dojść do Pana Boga i równocześnie nie stracić, nie zrezygnować z różnych swoich wygód. I to jest problem, który niszczy później wiele małżeństw. Ponieważ jeżeli my nie nauczymy się żyć w takiej postawie postu, wstrzemięźliwości, rezygnacji z tego, co niepotrzebne, nawet z tego, co jest czasami dobre i być może nieszkodliwe dla małżeństwa, ale po prostu dla zasady, żeby umieć żyć w takiej dyscyplinie, to potem będzie nam bardzo trudno choćby właśnie o to, żeby zadbać i o relacje z Panem Bogiem i zadbać o dobre relacje ze współmałżonkiem. Bo jedną z wielu przyczyn kłótni, które dzieją się w małżeństwie, jest właśnie przywiązanie do swojego zdania. Nikt nie chce ustąpić, bo wie, że na tym straci. Ja wiem, że małżeństwo samo w sobie bywa i jest pokutą i jest na pewno wiele prawdy w tym dowcipie, który kiedyś usłyszałem, że dowcip, nie dowcip. Prawdopodobnie też ta historia zdarzyła się naprawdę, że na egzaminie do bierzmowania pyta ksiądz młodego chłopaka: powiedz, ile jest sakramentów świętych? I on mówi: no ile jest sakramentów? Siedem. No a on mówi, że tych sakramentów jest sześć. Mówi: jak sześć? Mówiłem przecież, że jest siedem sakramentów świętych. A on mówi: proszę księdza, mój tata mówi, że jest sześć sakramentów, że małżeństwo i pokuta to samo. No właśnie, czasami bywa tak, że to małżeństwo jest pokutą, no bo de facto no, stykają się dwa światy, dwie osobowości, kobieta, mężczyzna i zawsze ktoś musi ustąpić na rzecz drugiego, żeby była zgoda i to jest taka po prostu codzienność. Więc jeszcze dodałbym do tego różne bardziej skomplikowane historie, które nadają niestety małżeństwu sens pokutny z różnych przyczyn, ale o tym to może jeszcze kiedyś więcej powiemy sobie. W każdym razie dobrze wiecie, że i wystarczająco ta droga życia ma elementów, które są okazją do tego, żeby pokutować. Ale też pytanie, czy się na to zgadzamy, czy się buntujemy, że dzisiaj muszę ustąpić, że dzisiaj ja jako pierwszy muszę powiedzieć przepraszam, chociaż może nawet wina była po dwóch stronach. Może muszę zrobić coś, co mi nie pasuje. Pójść na kompromis dla dobra współmałżonka, dla zgody, żeby mu sprawić przyjemność, być tam, gdzie no nie chcę być, no przełamać się, po prostu przełamać się, żeby być dla kogoś. I potem po jakimś czasie wyjdą tego dobre owoce, ale warunek jest tego, że ja muszę być w tej postawie, otwarty na pokutę i to jest pierwszy aspekt, ten pozytywny aspekt pokuty w małżeństwie. Drugi to wtedy, kiedy trzeba wprost narzucić sobie jakiś rodzaj wyrzeczenia, żeby uzdrowić małżeństwo, relacje, jakiś problem, który jest w domu. Ja pamiętam kiedyś pewien kapłan powiedział młodym kapłanom na jakichś rekolekcjach, że jeżeli będzie jakaś bardzo trudna sytuacja w waszym kapłaństwie albo w parafii, w której będziecie pracować i jeżeli chcecie zrzucić bombę atomową na ten problem, żeby po prostu on już nie istniał, żeby się rozprawić z nim tak konkretnie, to bardzo proszę was, żebyście pościli. Odkryjcie wartość postu. I nie bez powodu Matka Boża właśnie tutaj w tym miejscu, w tym kraju upominała się o post. I mówiła, jak bardzo ważny jest post i ile dobra może wydarzyć się, kiedy ludzie będą pościć. I na dodatek ona domagała się bardzo surowego, wymagającego postu. Post o chlebie i wodzie. Post w piątki i w środę. No to jest wielka sprawa, umieć tak pościć, trudna sprawa. I Matka Boża przez pewien czas wyrażała swój żal, smutek, że tak niewielu ludzi jest gotowych i otwartych na to, żeby pościć. Ale ci, którzy pościli, wyprosili wielkie łaski dla tego kraju. Przecież jeszcze całkiem niedawno tutaj bomby leciały, ludzie strzelali do siebie, zabijali siebie. I pewnie ta sytuacja trwałaby bardzo długo, jeszcze, długie lata, ale no jednak ta modlitwa i post w pewnym sensie na obecny czas zagwarantowały pokój. Zobaczmy, jak będzie później, w przyszłości. I tak samo jest w małżeństwie. Jeżeli jest jakiś bardzo poważny problem, to warto pościć, podjąć się takiego postu. Jeżeli któryś ze współmałżonków wie, że zaczyna się w jego życiu pojawiać jakaś trucizna, jakiś taki pasożyt, jakiś owad jadowity, który gdzieś tam usiłuje go odseparować od żony, od męża. Może to być jakiś człowiek, mężczyzna, kobieta obok albo jakaś inna sprawa, która rozbije wasze małżeństwo. To wtedy trzeba po prostu zacząć pościć. Jeżeli to jest jakiś nałóg, jakieś zło i właśnie o tym tutaj mówi dalej Matka Boża, byście się wyrzekli rzeczy, do których jesteście przywiązani, a które szkodzą waszemu życiu duchowemu. Ile dzisiaj jest właśnie takich spraw właśnie związane z nałogami? Pornografia, samogwałt, nałogi, alkohol, brak czasu dla współmałżonka, pieniądz, hazard, zakupoholizm. I mógłbym tutaj całą listę przytoczyć różnych rzeczy, które autentycznie szkodzą małżeństwu, ale także życiu duchowemu. Bo tak jak wczoraj mówiłem, no przez modlitwę idzie uzdrowienie dla małżeństwa. Ale jak się modlić, skoro jest jakaś przeszkoda na drodze życia duchowego, kiedy no po prostu nie możemy przezwyciężyć swojego lenistwa i jakichś różnych nawyków. I wiemy, że to jest szkodliwe, że się nie modlimy, że tkwimy w jakimś takim błędzie. I dlatego właśnie Matka Boża tu mówi, zdecydujcie się w pełni na Boga i nie pozwólcie szatanowi wejść w wasze życie przez te rzeczy, które wam szkodzą, a także waszemu życiu duchowemu. Dzisiaj każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest właśnie tą rzeczą, która nam szkodzi. Szkodzi najpierw naszemu życiu duchowemu, a potem także małżeństwu. To trzeba oddać Panu Jezusowi. Jeżeli człowiek tego nie zrobi, jeżeli uzna, że a tam gadanie księdza, ja tam sobie jakoś tam poradzę. Było tyle lat dobrze, będzie dobrze i kolejne lata. No to jest jeszcze pierwsze czytanie, takie już twarde. Pan skierował do mnie te słowa, do proroka Ezechiela. Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru. Tak mówi Pan Bóg, ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś, ja jestem Bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy w sercu mórz. A przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mądrzejszy od Daniela, żadna tajemnica nie jest ukryta przed Tobą. Dzięki swojej wielkiej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek i nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim pomnożyłeś swoje majątności, a serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg, ponieważ rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto dlatego sprowadzam na Ciebie cudzoziemców, najstroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. Zepchną Cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił, ja jestem Bogiem w obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który Cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ ja to postanowiłem. A więc jeżeli serce człowieka staje się pyszne, wyniosłe, jeżeli w ogóle nie zwraca uwagę na sprawy Boże, obecność Boga w małżeństwie, w rodzinie, jeżeli to jest w ogóle gdzieś tam na ostatnim miejscu, tylko tak, bo musi być, jeżeli człowiek buduje na sobie, przyjdzie moment, że Pan Bóg to rozkurzy wszystko. Z miłości to zrobi, z miłości, żeby jednak w tym ostatnim momencie chociaż tego człowieka upokorzyć, ale dla jego dobra. Żeby jednak on zrozumiał, że to jest błędna postawa, że człowiek nie jest Bogiem i że takie tkwienie w tym złu, w którym jest, w swoich nawykach, bez zdolności do kompromisu, do ustępstwa, to jest droga do piekła, autentycznie do piekła. Ile małżeństw dzisiaj się rozpadło? Tak, po latach po prostu. A dobra, nie pasujemy do siebie, rozchodzimy się i koniec. Droga do piekła. Zamiast podjąć modlitwę, post na kolanach, prosić Boga codziennie, Boże, jest jakiś problem, uratuj to. Pościmy w takim razie. Zamiast tego to, a rozchodzimy się. I już. Co już? Nic już. Wchodzisz na prostą drogę do piekła. Nie wolno tak robić. To jest właśnie ta ludzka pycha, która powoduje, że no niestety dzisiaj tak wielu małżeństw się gubi, bo w ogóle nie zwraca na Boże uwagi, na Boże przykazania, rezygnuje z tych środków pomocy, które daje Pan Bóg i w sercu jest tylko i wyłącznie pycha. I to jest wielkie zło, które się dzieje w małżeństwach. No właśnie. A więc zamiast szukać naszych ludzkich sposobów na te kłopoty, które są wśród nas, trzeba ufnie przybiec do Pana Jezusa. Nie bez powodu właśnie na tych obrazach, które tutaj są. Sanktorem Bożego Miłosierdzia jest Jezu, ufam Tobie. Ufam, że Ty uzdrowisz, uleczysz moje małżeństwo. Ja tylko będę się modlił, będę pościł. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zaprosić Ciebie do mojej rodziny, do mojego małżeństwa. Oto proście też świętych. Tak jak wczoraj mówiłem, zasygnalizowałem, tak dzisiaj powtórzę i uwydatnię. Uczyńcie jakiegoś świętego, może kilku świętych, patronem Waszego małżeństwa. Oni autentycznie mają wielką moc wpływania na nasze życie. Wybierzcie sobie tego świętego. Przed jego liturgicznym wspomnieniem odmówcie nowennę i w dniu, w którym wypadnie jego wspomnienie, niech uroczyście w kościele poproście go swoimi słowami, by był patronem waszego małżeństwa, waszej rodziny. Aby dopomagał wam z nieba w tych najtrudniejszych momentach waszego życia, w których szatan będzie się dopominał o was, o wasze dusze. I niech on daje wam światło na to, żeby zawsze trwać przy Panu Bogu. Właśnie jako ten człowiek pokorny, który zawczasu zobaczy, ile to tego nagromadził na swoim grzbiecie, ile to ciągnie za sobą różnych tych bogactw, złych bogactw i które powodują, że nie może w pewnym momencie już postąpić ani krok do przodu. Trzeba umieć to wszystko zrzucić z siebie, pozbyć się tego i w końcu już z lekkością iść w stronę Pana Jezusa. Amen. Powstańmy teraz.